Cześć, dzień dobry, słuchasz Sztuki e-commerce, czyli podcastu, który wspiera przedsiębiorców w rozwoju sprzedaży elektronicznej. Z tej strony Marek Kich, a to jest 82. odcinek, do którego zaprosiłem kilkunastu ekspertów z branży, a każdemu z nich zadałem jedno bardzo ważne pytanie. Na jaki trend w e-commerce zwrócisz uwagę w 2023 roku? Kiedy wszyscy nieśmiało myśleliśmy na początku 2022 roku, że będzie wyróżniał się na tle poprzednich tym, że w końcu jest spokojniej, to dwa miesiące później znów okazało się, że zwinność się opłaca, bo nie wszystko da się przewidzieć. Jednak mimo tego, że czasy są niepewne, to warto planować i zestawiać potem plan z realizacją, no bo jak to się ładnie mówi, statek płynie szybciej, kiedy wszyscy wiosłują w jednym kierunku. Dlatego na koniec roku tradycyjnie już zaprosiłem ekspertów z branży, żeby podzielili się z Tobą swoimi przewidywaniami na to, jak może wyglądać 2023 rok w e-commerce. Będzie bardzo szeroko, od optymalizacji magazynów, aż po marketing i analitykę, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pozwolę sobie tym razem nie przerywać w trakcie, więc już teraz zapowiem listę gości. Jeśli słuchasz Sztuki e-commerce, to na pewno będą to same znajome głosy, a będą to kolejną. Maciej Lewiński, którego gościłem w 67. odcinku Google Analytics 4, Artur Olejniczak, ekspert z przewidywań na 2022 rok, Justyna Skorupska, od której w 65. odcinku mogłeś dowiedzieć się o sprzedaży transgranicznej, Krzysztof Wieczorek, najlepszy ekspert od logistyki, jakiego znam, Adam Jędrychowski, gość z 57. odcinku o archetypach marki, Jakub Gierszyński, którego mam nadzieję nikomu nie trzeba przedstawiać, Wojciech Haremza, gość 41. odcinka o Core Web Vitals, Witold Wrodarczyk, niekwestionowany lider opinii w temacie zagadnień cookies i prywatności w sieci, Michał Konieczny, którego gościłem w 80. odcinku automatyzacji marketingu, Bartosz Pilch, ekspert e-commerce B2B i gość odcinka numer 78, Tomek Kasperski, którego mogłeś posłuchać w 18. odcinku o fulfillmencie, Marek Mac, ekspert od wdrożeń ERP, Łukasz Chwiszczuk, gość 74. odcinka o Google Ads, no i na końcu skromnie ja i kilka moich obserwacji. Zapraszam do przesłuchania naszych przewidywań na 2023 rok w e-commerce.
Cześć, dzień dobry, witajcie. Z tej strony Maciej Lewiński. Ja jestem z Poznania. To oczywiście nie jest nic złego. Ja nie jestem skąpy, ale gospodarny i nawet chyba teraz przeziębiony. Co nie zmienia faktu, że zajmuję się w Polsce Google Analytics i analizowaniem danych i między innymi na tej podstawie, na podstawie swojego doświadczenia i tego, co widzę w oparciu o to, co widać w branży marketingu internetowego oraz e-commerce, przygotowałem dla Was taką listę 5 umiejętności, dzięki którym wydaje mi się, że zarobicie tonę pieniędzy w 2023 roku. No i oczywiście nie da się ukryć, że pierwszą taką umiejętnością, którą należałoby posiadać, jest umiejętność znania Google Analytics 4, bo każda firma korzystająca z Google Analytics będzie musiała się finalnie przenieść na to narzędzie do 1 lipca 2023 roku. No i na rynku nie da się ukryć, będzie brakowało bardzo dużo ekspertów, specjalistów, którzy nie dość, że pomogą w tej przesiadce, to z drugiej strony bardzo będą rozumiały to narzędzie, przez co będą też pomagały w konsultowaniu niektórych wartości, które będziemy mogli spotkać w tym narzędziu, więc to jest na pewno pierwsza umiejętność, na której bym się skupił w 2023 roku. Z kolei konsekwencją przejścia na Google Analytics 4 jest moja druga umiejętność, którą mam na liście, czyli BigQuery, bo właściciele kont Google Analytics 4 będą mogli przechowywać swoje dane w zewnętrznej bazie danych, którą jest właśnie BigQuery. I BigQuery będzie dawało nam możliwość przechowywania danych niespróbkowanych. Będziemy mogli te dane przechowywać dłużej niż w narzędziu Google Analytics 4, bo dłużej niż przez 14 miesięcy. I będziemy mogli oczywiście integrować inne źródła danych w celu głębszych analiz. Bierze się to w głównej mierze z tego, że prognozy na 2023, 2024 i 2025 rok są takie, że tych danych w e-commerce i w marketingu po prostu będziemy mieli mniej. Bierze się to głównie z ograniczeń technologicznych oraz ograniczeń prawnych i ze względu na to, że tych danych będziemy mieli mniej, powinniśmy zacząć dbać bardziej o jakość tych danych. I żeby ta jakość była lepsza, powinniśmy po prostu te dane integrować z różnych miejsc do jednego miejsca i zbudować sobie takie jedno źródło wiedzy o naszej firmie. Nie musi to być wcale szwagier, nie musi też być to Google Analytics, ale właśnie może to być Google BigQuery. Z kolei osoby, które nie przejdą na Google BigQuery, bo to nie jest powiedziane, że każdy musi przejść sobie na BigQuery, to taką trzecią umiejętnością, którą bardzo będzie pożądana w 2023 roku, będzie znajomość SQL-a, czyli języka bazodanowego, ze względu na to, że każda firma pracuje na jakimś narzędziu, które opiera się na jakiejś bazie danych i teraz chcąc przetwarzać te informacje z tych wielu różnych miejsc, będziemy starali się raczej unikać interfejsów narzędziowych i bardziej patrzeć na dane z punktu widzenia samej bazy danych, a bez znajomości SQL-a będzie to praktycznie niemożliwe. Dlatego tutaj osobiście ja w tym roku bardzo mocno starałem się rozwinąć swoje umiejętności SQL-owe. Wyszło to na razie ograniczenie, ale mimo wszystko nie poddaję się i zasuwam dalej. Co nie zmienia faktu, że moją czwartą umiejętnością jest umiejętność posiadania wiedzy, a także umiejętności instalowania Google Tag Managera po stronie serwera. Bo w miarę tego, jak firmy i organizacje stają się bardziej świadome tematu związanego z prywatnością, zaczną one przechodzić na śledzenie po stronie serwera, żeby ten spadek danych wyhamować. Go oczywiście nie da się cofnąć, ale można go w jakimś stopniu wyhamować, właśnie próbując przetwarzać dane po stronie swojego serwera i do tego będzie potrzebny Google Tag Manager. Więc żeby mieć więcej danych w marketingu i w e-commerce, Google Tag Manager jest też absolutnie dobrym kierunkiem. Osobiście na rynku widzę teraz bardzo dużo potrzeby przejścia na Google Tag Managera po stronie serwera, ale niestety specjalistów i ekspertów jest jak na lekarstwo tej dziedziny, więc warto byłoby się tym zainteresować. I ostatnią, piątą umiejętnością, w którą osobiście bym zainwestował w 2023 roku, jest umiejętność, którą nazywam Piwik Pro, czyli alternatywa do Google Analytics. Jest to narzędzie analityczne, w ogóle ciekawostka. Ono jest budowane w Polsce, we Wrocławiu i ma ogromną szansę zaistnieć w tym torcie takich narzędzi analitycznych w momencie tego wymuszonego przejścia z Google Analytics na Google Analytics 4. Nie każdy musi przejść na Google Analytics 4, ale każdy musi mieć dane, żeby wiedzieć, co się dzieje na jego stronie internetowej i dlatego pierwszą taką alternatywą, którą bym rozważał z całą pewnością jest Piwik Pro. I tutaj warto zadać sobie pytanie, ilu znacie specjalistów, ekspertów, agencji, którzy tylko i wyłącznie specjalizują się w Piwiku? No właśnie, bardzo mało albo nawet w ogóle. I dlatego tutaj w tej niszy absolutnie też szukałbym miejsca do tego, żeby w 2023 roku zarobić jak najwięcej pieniędzy. To wszystkie pięć umiejętności, o których miałem powiedzieć, więc na ten moment się żegnam. Życzę wszystkim owocnego 2023 roku i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.
Szanowni Państwo, dzień dobry. Marek zawsze stawia poprzeczkę bardzo wysoko i zadaje bardzo trudne pytania. Jeśli miałbym jednoznacznie odpowiedzieć, jaki trend będzie dominował w 2023 roku, to powiem szczerze, że nie jestem w stanie tego zrobić. W mojej ocenie ten rok będzie zdeterminowany przez trzy słowa. Szybko, łatwo i wygodnie. Mobilne zakupy to trend, który obserwujemy już od paru lat. Rośnie ilość użytkowników, którzy korzystają ze smartfonów, z tabletów, smartbandów i myślę, że ten kanał komunikacji będzie bardzo szybko i mocno się rozwijał w tym nadchodzącym roku. Ilość danych, które dzisiaj posiadamy o naszych klientach będzie, myślę, bardziej użyteczny i na bazie tych danych będziemy budowali jeszcze lepiej dopasowaną, ekskluzywną, indywidualną ofertę dla naszych klientów. Tym samym będziemy lepiej do nich trafiać, lepiej odczytywać ich gusta i też kreować w jakiś sposób potrzeby. Dla mnie ważnym elementem e-commerce to sprzedaż społecznościowa. więc dostęp do produktów przez kanały, portale, aplikacje społecznościowe będzie też zyskiwał na znaczeniu i firmy będą baczniej przyglądały się tym sposobom sprzedaży. I na koniec dodałbym uproszczenia. Uproszczenia w kontekście płatności, korzystanie przez większą ilość osób z odroczonych płatności, rozwój aplikacji kurierskich, które już dzisiaj są na zaawansowanym etapie, ale będą jeszcze bardziej inteligentne, ułatwiając i upraszczając proces dostawy danego towaru, danego zamówionego produktu. I szczerze powiem, że oceniam 2023 rok jako pełen wyzwań, którym ufam, że wszyscy sprostamy. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Artur Olejniczak, Wyższa Szkoła Logistyki. Wszystkiego dobrego.
Cześć wszystkim, nazywam się Justyna Skorupska i mam ogromny zaszczyt być członkiem Rady Izby Gospodarki Elektronicznej, ale również pracować w Accenture Song jako osoba, która odpowiada za kontakty z klientami. No i w szczególności stara się pokazać, jak można wspierać rynek e-commerce'owy rozwiązaniami nie tylko marketingowymi, biznesowymi, ale również technologicznymi. Marek zadał bardzo trudne pytanie tak naprawdę. Jaki trend będziemy obserwowali wszyscy? No oczywiście, że będziemy obserwowali, jak w ogóle rynek e-commerce wygląda nie tylko w Polsce, ale również na świecie. Ja osobiście będę na pewno skupiać się i rzeczywiście obserwować, jak rozwija się rynek mobile commerce. Tak naprawdę bardzo dynamicznie rosnący obszar, chociażby liczby pokazują, jak kolosalna zmiana nastąpiła w czasie pandemii, bo chociażby w 2011 roku wiemy, że smartfony odpowiadały za 6% całego globalnego ruchu w sieci, natomiast w 2020 roku z tego 6% ten globalny ruch zmienił się na aż 55%. Nie da się ignorować takich wzrostów, więc tak naprawdę wydaje się, że to właśnie urządzenia mobilne będą tymi pierwszymi wrotami do zakupów w internecie. Te globalne zmiany, które się dzieją, pokazują również tyle, że ruch na stronach internetowych w niektórych branżach właśnie udział mobile commerce przekracza już udział standardowy desktopowy. Ta konkurencja oczywiście również na tym rynku mobilnym absolutnie rośnie. Tym bardziej, że nie do końca mamy tak naprawdę na rynku uzgodnioną definicję, co to znaczy mobile e-commerce, bo zarówno dostęp właśnie mobilny przez internet po prostu do stron internetowych, które są przygotowane do obsługi urządzeń mobilnych, czyli są w technologii RWD, też możemy nazywać i powinniśmy nazywać absolutnie mobile commerce, ale absolutnie mamy też do dyspozycji cały obszar dedykowanych aplikacji mobilnych przygotowywanych przez retailerów i różne firmy, które starają się w ten sposób lojalizować swoich klientów. Coraz częściej duże platformy, jak również właśnie retailerzy, starają się zachęcić i ściągnąć do siebie właśnie swoich potencjalnych klientów i za pomocą właśnie aplikacji mobilnych ich wręcz lojalizować. Jak popatrzymy na przykład na wejście Vinted do Polski, no to praktycznie nie mamy absolutnie żadnego innego interfejsu niż tylko aplikacja mobilna, a kolosalny wzrost ruchu i związany przede wszystkim z trendem zero waste generalnie, jeżeli chodzi o konsumenckie podejście, spowodował, że aplikacja stała się bardzo popularna. Drugim trendem, który ja będę osobiście obserwować, jest trend social commerce, czyli to, w jaki sposób właśnie za pomocą urządzeń mobilnych w dużej mierze będziemy kupowali i już kupujemy na serwisach społecznościowych. I tu nie jest tylko mowa o Facebooku, czy wręcz może to dziwnie zabrzmi, ale również na LinkedInie, no to też oczywiście za pomocą Instagrama, TikToka czy Pinteresta. Wydaje się, że taki trend typowo live commerce, czyli sprzedaż na żywo za pomocą mediów społecznościowych, też staje się pomału czymś, co zachęca osoby, szczególnie które mieszkają na wsiach, do korzystania z zakupów przez internet, ale za pomocą właśnie mediów społecznościowych i to jeszcze na żywo. W naszym raporcie, ostatnim, oczywiście naszym, myślę o Izbie Gospodarki Elektronicznej, wychodzi, że no, Polacy generalnie są teraz ostrożni, tak? Więc wydaje się również, że przełoży się to jednak na nie tylko na sposób kupowania, ale też na wartość, jaką będziemy wydawać generalnie. Osobiście uważam, że jakby udział jakby zakupów internetowych w całym portfelu wydaje mi się, że się zwiększy, natomiast wartość absolutnie niekoniecznie może pozostać wzrostowa, chociaż jak zostanie na tym samym poziomie, to będzie to absolutny sukces, jeżeli chodzi o e-commerce. Tak czy inaczej, wiele firm przewiduje absolutnie wzrosty tego rynku i wydaje się, że właśnie mobile commerce i social commerce to są takie trendy, które powinniśmy obserwować, na które powinniśmy zwracać uwagę. Szczerze powiedziawszy, trendów jest oczywiście całe mnóstwo, bo w ramach chociażby mobile commerce powinniśmy myśleć o rozszerzonej rzeczywistości, o kontroli za pomocą głosu. Bardzo wiele młodych osób, ale również starszych wyszukuje i jakby komunikuje się ze swoim smartfonem właśnie głosem, co przez wiele lat no, nie było takie oczywiste. A ponieważ jak zwykle się zagadałam i mogłabym o e-commerce długo, to myślę, że to już wystarczy. Dziękuję bardzo za zaproszenie i trzymam kciuki jak zwykle za rozwój rynku e-commerce w Polsce. Pozdrawiam, Justyna Skorupska.
Cześć Wam, nazywam się Krzysztof Wieczorek. Na co dzień pracuję jako konsultant dla Dr. Max Drogeria oraz jako konsultant niezależny w obszarze logistyki e-commerce. Miałem już przyjemność kilkukrotnie gościć na antenie u Marka i z prawdziwą przyjemnością podzielę się z Wami moimi przewidywaniami co do najważniejszych trendów e-commerce na rok 2023. Specjaliści od marketingu i menedżerowie e-commerce, mówiąc o nowych trendach, wskazują często na voice commerce, na rozwój form odroczonych płatności, na po-covidowy powrót do omnichannel, czy też na wzrost potencjału virtual i augmented reality. Ja jednak osobiście, jako osoba mocno związana z logistyką i całym zapleczem operacyjnym e-commerce, patrzę na to trochę z innej perspektywy. Z mojego punktu widzenia, głównym trendem na rok 2023 będzie cięcie kosztów. Gospodarka nie pozbierała się jeszcze na dobre po pandemii, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. Światowe rynki zareagowały dość nerwowo, nerwowo zrobiło się także na naszym lokalnym poletku. Kryzys na rynku paliwowym i energetycznym w błyskawiczny sposób napędził spiralę inflacji, która to odbiła się na handlu, a zwłaszcza na e-commerce w dwójnasób. Z jednej strony skokowo wzrosły koszty logistyczne, utrzymanie magazynu, koszty opakowań, wypełniaczy i koszty transportu. Z drugiej zaś inflacja znacznie powyżej wzrostu wynagrodzeń mocno ograniczyła rozporządzalny dochód Polaków. Powszechnie mówi się już o spadku wartości koszyków, zarówno spada ilość kupowanych produktów, jak widoczny jest downgrade, czyli wybór tańszych produktów zamiast wcześniej wybieranych droższych. Krótko, klienci wydają mniej, kupują produkty, na których sprzedawcy zarabiają mniej i do tego rosną koszty obsługi coraz mniej rentownych zamówień. Nic nie wskazuje na to, że sytuacja ta zmieni się w ciągu najbliższych miesięcy. Co więcej, podwyżki płacy minimalnej w 2023 roku i idące za tym podwyżki składek ZUS te koszty jeszcze zwiększą. Całokształt sytuacji wskazuje, że każdy e-biznes, który do tej pory nie przykładał jakiejś wyjątkowej wagi do kosztów, będzie się musiał z tym niezwłocznie zmierzyć i przygotować się do ostrych oszczędności. Podstawą takich działań jest pogłębiona analiza kosztów i rentowności. Menedżerowie e-commerce często zapominają, że marże ze sprzedaży zwykle liczy się w procentach, ale koszty logistyki w złotówkach. Te same 20% marży z 50, 100 czy 200 zł daje różne kwoty, jednak w każdym przypadku koszt logistyczny będzie praktycznie stały i wraz z kosztem dostawy będzie się kształtował zwykle na poziomie kilkunastu i więcej złotych. Poprawna i dość głęboka analiza kosztu per koszyk powinna pozwolić na weryfikację opłacalności poszczególnych transakcji oraz na podjęcie działań mających na celu albo podniesienie wartości koszyka do poziomu opłacalności, albo eliminację ofert nieopłacalnych. Nad samymi kosztami także należy mocno popracować i przede wszystkim uszeregować je według pod kątem wagi, które najwięcej ważą w budżecie, a potem pod kątem możliwości optymalizacji, na które możemy wpłynąć, a na które mniej. Zwykle dwa główne składniki kosztowe, na które mamy wpływ, to infrastruktura i jej utrzymanie oraz koszty zatrudnienia. Niestety, na koszty zewnętrzne w postaci przesyłek czy opakowań mamy mniejszy wpływ, co oczywiście nie powinno nas powstrzymywać przed próbami negocjacji czy zmian dostawców. Na koszty infrastruktury zaś składają się zarówno koszty związane z czynszem, jak i wszelkie związane z mediami. I to te właśnie koszty gwałtownie wzrosły i wygląda na to, że koniec podwyżek jeszcze nie nastąpił. O ile czynsze w przypadku umów długoterminowych są zwykle nienegocjowalne, to już w przypadku kwestii kosztów energii elektrycznej i ogrzewania jest pewne pole manewru. Pierwsza rzecz to przede wszystkim inwentaryzacja obiektu pod kątem jego energochłonności. Urządzenia, oświetlenie, izolacja budynku i tym podobne. Kolejnym krokiem jest wdrożenie odpowiednich działań, jak na przykład wymiana tradycyjnego oświetlenia na oświetlenie LED, jeżeli jeszcze do tej pory tego nie zrobiono, plus opcjonalny montaż czujników ruchu w pomieszczeniach o małym obciążeniu. Także kontrola urządzeń mechanicznych, czy są użytkowane właściwie, czy nie są uruchamiane bez potrzeby. Wszak w wielu firmach co noc stoją włączone komputery i drukarki, w ciągu dnia chodzą taśmociągi, które nie są w danej chwili obciążone i nie wykonują żadnej pracy. Warto rozważyć uszczelnienie budynku, wyeliminowanie mostków cieplnych, dołożenie kurtyn paskowych lub powietrznych na rampach, żeby ograniczyć ucieczkę ciepła. Co warto też zrobić, to obniżyć temperaturę w magazynie do poziomu akceptowalnego przez prawo pracy i pracowników. W skrajnym przypadku, jeżeli magazyn pracuje na 3 zmiany, a zmiana nocna jest zmianą wyłącznie porządkową, warto rozważyć taką reorganizację pracy, by tę zmianę w całości wyeliminować. Zaś co do kosztów osobowych, niestety nawet idący kryzys nie poprawi znacząco sytuacji pracodawców. Wzrost kosztów pracy w wyniku podwyżek płacy minimalnej dotknie wszystkich poziomów wynagrodzeń. Nawet jeżeli w wyniku zwolnień w wielu firmach ilość poszukujących pracy na rynku się zwiększy, to jednak ich oczekiwania płacowe będą się utrzymywać nadal na jeszcze długo wysokim poziomie i będą to oczekiwania poparte znaczącym wzrostem kosztów życia. Właściciel firmy stanie przed wyzwaniem takiego zarządzania zespołem, żeby zapewnić optymalną ilość osób do sprawnego wysyłania paczek przy możliwie najniższym koszcie na paczkę. Aby to osiągnąć, trzeba będzie pochylić się nad mierzeniem efektywności pracowników, mierzeniem dziennego i tygodniowego obciążenia pracą. W oparciu o te pomiary można będzie myśleć o wprowadzeniu systemu wynagrodzenia opartego o wydajność oraz zatrudnieniu w niepełnym wymiarze godzin. Z doświadczenia wiem, że trudno o bardziej efektywne rozwiązanie niż stały wąski zespół wynagradzany dobrze za ciężką pracę, wspierany w kluczowe dni, również w miarę stałymi pracownikami w niepełnym wymiarze godzin. Na koniec, w aspekcie oszczędności, warto przyjrzeć się kanałom sprzedażowym i kosztom pozyskania klienta. Oczywiście najlepiej, żeby wypowiedzieli się w tej kwestii specjaliści, ale jako laik zadałbym sobie pytania. Po pierwsze, czy właściwie wydaję pieniądze na kampanie marketingowe w internecie? Czy promuję produkty o odpowiedniej marży i odpowiednio wysokich szansach na sprzedaż? I po drugie, czy moje oferty na marketplace'ach są na pewno rentowne? Czy po odliczeniu kosztów logistycznych i prowizji marketplace nadal będę osiągał dochód na wszystkich pozycjach z mojej oferty? Tym mało optymistycznym akcentem kończę tę przydługą i smutną wypowiedź. Życzę Wam wszystkim, żeby moje przepowiednie o roku cost-cuttingu się nie spełniły i żebyśmy za rok o tej porze mogli z uśmiechem na ustach robić podsumowanie wyjątkowo udanego biznesowo roku 2023. Do usłyszenia, cześć.
Cześć, z tej strony Adam Jędrychowski z Satisfly. Trendem w e-commerce w 2023 roku, któremu będę się przyglądać z uwagą, jest live commerce. Mówię tutaj nie tylko o takim streamowaniu, powiedzmy, wymuskanym, gdzie w studio są profesjonalne kamery i tam sprzedaje jakiś celebryta, aktor produkty, tylko bardziej o takim autentycznym sellingu w krótkich formach wideo, bardziej spontanicznych, nie poukładanych, takim trendem właśnie z TikToka, można powiedzieć. No i uważam, że tutaj pójdzie taki odwrót w stronę autentyczności, czyli tak jakbyśmy sobie tutaj wzięli jakąś analogię, no to mamy Pandorę kontra IS.pl. Pandora, takie wymuskane, celebryckie reklamy, słodziutkie, zupełnie odklejone z rzeczywistości, z drugiej strony jest, który ma taki przekaz bardziej autentyczny, prospołeczny i mają po prostu coś ciekawego do powiedzenia, no to właśnie sądzę, że live commerce też będzie temu sprzyjać, że te marki staną się bardziej ludzkie, przyziemne i być może też przestaną pokazywać ten świat taki totalnie oderwany od rzeczywistości. Idąc dalej, live commerce jest dużą wartością dla klienta, to znaczy standardowo tam w sklepie, jak mamy kartę produktu, no to co tam jest zdjęcie, jedno, dwa, czasami więcej. Rzadko film, są też opisy, zazwyczaj niestety lakoniczne dosyć i często klienci na to narzekają i wskazują jako główną bolączkę w różnych raportach dotyczących e-commerce. No a w takim live commerce produkt można pokazać w kontekście, czyli może ta osoba, która to prezentuje, na przykład taki charyzmatyczny pracownik firmy, nie wiem, właściciel albo ktoś inny, nie celebryta, może pokazać ten produkt w różnych kontekstach, może po prostu produkt założyć na siebie, czy pokazać jakąś stylizację na przykład, jeśli to są ubrania albo biżuteria, może wskazać wady, zalety produktu, może go pokazywać, jak się go prawidłowo używa, jakie są rzeczy, które się powinno wiedzieć o nim, czyli to jest takie bardziej, można powiedzieć, zaawansowane i bardziej, no powiedzmy sobie wprost, uczciwe zakupy telewizyjne, które były kiedyś. Z drugiej strony jeszcze można popatrzeć na to tak, że właśnie dzięki temu, że klient dostaje tą pełnię informacji, cennych informacji na temat produktu w takim krótkiej formie live'owej, bardzo interaktywnej formie live'owej, nazwijmy to face to screen z jakąś tam osobą po drugiej stronie, to sprzyja też spontanicznym zakupom, a jak wiemy, no w e-commerce spontaniczne zakupy to jest duża część rynku, można tak powiedzieć, szczególnie w kontekście ubrań, czy po prostu rzeczy, które wpadają nam w oko i tutaj czuję, że live commerce może to jeszcze spotęgować, że po prostu klienci będą więcej kupować dzięki, też właśnie szybciej kupować dzięki live commerce. Tutaj może po prostu odpaść duży kawałek fazy researchu czy porównywania ofert. Po prostu wygra ta firma, która pokaże produkt na streamie, dzięki czemu ten klient dostanie pełnię informacji, plus jeszcze może zapytać coś na czacie o ten produkt. No i przykuwając uwagę, dając informacje, możemy tego klienta szybciej skonwertować. Testowanie, myślę, że live commerce pojawi się w strategiach jako narzędzie wielu marek. Jedne marki sobie poradzą z tym na pewno dobrze, inne kiepsko. Przypuszczam, że pojawi się parę takich, które pójdą w kierunku takich bardzo wystudiowanych live'ów, które stawiam dużo na to, że nie przyjmą się, nie, bo ludzie jednak mają już dość sztuczności, dość mają tych zgranych twarzy, które reklamują dosłownie wszystko i wszędzie i wygrają te marki, które zrobią to fajnie, zabawnie, autentycznie i angażująco. Także live commerce ja będę śledził i myślę, że wy też powinniście. Dziękuję.
Cześć, to Kuba Gierszyński, prezes zarządu Melisa spółka ZOO oraz członek zarządu Zdrowit S.A. odpowiedzialny za obszar e-commerce. Marek poprosił mnie, aby podzielić się z wami moim spostrzeżeniem dotyczącym trendów e-commerce, które warto obserwować w 2023 roku. Zanim do tego jednak przejdę, muszę się odnieść do mijającego roku, a był i jest on wyjątkowo trudny pod każdym względem. Po bardzo specyficznych 2 latach, które zafundował nam COVID, za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna, która przeobraziła się w długoterminowy konflikt o globalnej skali. Doszło do przetasowania na geopolitycznej scenie, co miało szerokie konsekwencje dla całego świata, przede wszystkim dla Europy. Wzrost cen energii, paliw, szalejąca inflacja i kryzys, który roztacza na nas coraz większy cień. Tak w jednym zdaniu mogę podsumować ostatnie kilka miesięcy. Customer Confidence Index spada. Wydarzyło się też coś niebywałego. Mit permanentnego wzrostu e-commerce sprysł. Po pierwszym kwartale 2022 roku e-commerce globalnie zaliczył stratę rok do roku. I to była pierwsza strata. Mogliśmy oczywiście zrzucić to na lockdowny, które historycznie miały miejsce w zeszłym roku, jednak 2 kolejne kwartały skończyły się również poniżej wyników 2021 roku. Trzeba sobie powiedzieć, premia pandemiczna dla e-commerce została wyczerpana. Te zmiany nie są bez konsekwencji. Odbija się to bezpośrednio w decyzjach globalnych firm. Meta, Amazon, Twitter, Snap czy Lyft, największe firmy technologiczne ze świata, zwalniają na potęgę. Ostatni raz takie cięcia widzieliśmy w okresie pękającej banki .com. Przepraszam za tak trudne podsumowanie na początku, ale jest on faktem. Powyższe zdarzenia będą epatowały na cały 2023 rok, w którym to szalenie istotne dla każdego biznesu będzie efektywność procesów, pilnowanie kosztów i płynności finansowej oraz skupienie się na tych działaniach, które faktycznie przynoszą krótkoterminowy wzrost inwestycji. Klienci będą bardziej selektywni w swoich wyborach, a zakupy dokonywane będą świadomiej niż w poprzednich latach. Wracając jednak do rozmowy o trendach. Nie wymienię jednego, ale pięć istotnych obszarów biznesowych, na które warto zwrócić uwagę w nadchodzącym roku. Są nimi marketplace, personalizacja, płatności odroczone, live selling oraz last mile delivery. Sprzedaż przez marketplace rozpatruje szeroko. Po pierwsze, wchodzenie z własną ofertą na globalne platformy, uzyskując dostęp do szerokiej oferty klientów. Po drugie, budowanie własnego marketplace, wykorzystując siłę swojej marki. Zapraszając do współpracy merchantów, tak jak to zrobił Empik, Decathlon, Douglas, Superfarm czy Modivo i będzie robić to jeszcze wiele innych marek w przyszłości. Kolejnym trendem jest personalizacja. Temat niezmiernie ważny, bo jak wiemy, indywidualne podejście do klienta i jego fantastyczne doświadczenia z marką materializuje się w lepszej konwersji. Powoduje również wzrost lojalności. Jest to kluczowe, biorąc pod uwagę stale rosnący koszt pozyskania nowego klienta, dlatego warto zaopatrzyć się w rozwiązania klasy SaaS, jak na przykład Insider, i lepiej zarządzać już pozyskanym ruchem. Na szczególną uwagę zasługują płatności odroczone. Model takich zakupów dostał przyspieszenia w czasie pandemii, a w obecnej sytuacji gospodarczej odroczone płatności dla wielu internautów stają się wyjątkowo kuszące. Już ponad 60% kupujących skorzystało z tego rozwiązania w 2002 roku w Polsce. Poza znanymi rozwiązaniami takimi jak PayPal, Twisto czy Klarna, możliwość tą zaczynają oferować również Revolut, Blik czy banki, które tworzą własne rozwiązania. Kolejnym trendem, który warto obserwować, jest live selling. W Chinach ten kanał stanowi przeszło 20% całego e-commerce'u. Sprzedaż połączona z szybkimi płatnościami, konkursami, zniżkami, programem lojalnościowym, doświadczenie obsługiwania z produktem i możliwością kontaktu ze sprzedawcą, którego znamy i którego ufamy, jest właśnie siłą live sellingu. Właśnie zakupy na żywo prowadzone przez influencerów są tam mega popularne. Wystarczy spojrzeć na przykład Austina Lee, czyli tak zwanego króla szminek, który w kilkominutowych live'ach potrafi sprzedać tysiące tych egzemplarzy. Live selling do Polski dopiero wchodzi i zaczynają pojawiać się profesjonalne rozwiązania. Warto spojrzeć na przykład na rozwiązanie Divid.io, startupu, który buduje darmowe narzędzie do live streamingu i agreguje obok niego influencerów gotowych przyjmować zlecenia od marek. Ostatnim trendem, którym chciałem się z Wami podzielić, jest last mile delivery. Jest to teren prawdziwej bitwy. Szukanie alternatywnych form dostawy, wygodnych z perspektywy klienta i efektywnych z perspektywy kosztów ostatniej mili stanowi ogromne wyzwanie w obecnych czasach. Widzimy bardzo dynamiczny rozwój punktów PUDO. Prekursorem oczywiście były paczkomaty, ale w ślad za nimi idą inni operatorzy KEP, jak również inni gracze, tacy jak Orlen, AliExpress i Allegro. To już wszystko ode mnie. Życzę Wam dużo wytrwałości, kreatywności i pozytywnego myślenia w nadchodzącym nowym roku. Cześć!
Cześć wszystkim. Z tej strony Wojtek Herendo z grupy ICA. Przede wszystkim wielkie dzięki Marek za zaproszenie do tego podsumowania roku 2022 i predykcji na 2023. No bo z predykcjami jest tak jak zazwyczaj. W zeszłym roku pojawiło się bardzo wiele ciekawych trendów, którymi e-commerce powinny podążyć, ale nawet nie tylko rok temu, bo nawet i w 2021 roku. No ale jak to rynek ma z reguły w charakterze, w momencie, jeżeli zmiany nie są potrzebne, to raczej ich nie wprowadzamy. No i faktycznie mam wrażenie, że tak właśnie było z poprzednimi latami. Duży boom na e-commerce w trakcie trwania pandemii sprawił, że wprowadzenie nowych rozwiązań wcale nie było konieczne, żeby mocno konkurować na rynku e-commerce'owym. No mam wrażenie, że rok 2023 będzie takim troszeczkę wiadrem zimnej wody dla wszystkich tych, którzy ostatnie lata przespali i skupili się tylko i wyłącznie na sprzedaży, nie udoskonalając swoich e-commerce'ów. No bo faktycznie, tak jak już w poprzednich latach, bardzo duży nacisk na pewno będzie trzeba położyć na omnichannel. Zdecydowana większość klientów e-commerce'ów wskazuje, że decydując się na zakupy w danym e-commerce'ie, nie zwraca uwagi tylko i wyłącznie na samą ofertę i stronę internetową, ale szuka informacji o firmie i kontaktu z nią w bardzo wielu różnych kanałach. No i my tą chęć musimy zaspokoić po to, żeby w oczach naszych klientów być kontrahentem godnym nawiązania relacji, no i żeby ci kontrahenci czuli się bezpiecznie, utożsamiali się jakikolwiek z naszymi produktami czy z naszą marką. Innym dość ciekawym elementem, który dość mocno szturmuje rynek, to nic innego jak social selling. Mamy tutaj dane bezpośrednio z rynków azjatyckich z USA, no i tutaj widzimy, że w samej Azji ten kanał jest niezwykle popularny i generuje olbrzymie przychody dla e-commerce'ów. No widzimy podobny trend w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten social selling też jest coraz bardziej, coraz mocniej napędzany, cały czas zabiera coraz większy udział w rynku sprzedaży. No i czy będzie tak samo w Polsce? Zobaczymy. Wiele e-commerce'ów już korzysta z tej formy sprzedaży. Czy to się rozwinie, jak bardzo się rozwinie? Na pewno przyszły rok nam to mocno pokaże. Ja osobiście sugeruję zainteresować się tym kanałem sprzedaży i zacząć korzystać z niego, żeby uzyskiwać dodatkowe profity i udoskonalać technologię tej sprzedaży na kolejne lata, bo wydaje się ona być bardzo mocno trendująca. Inna rzecz, która troszeczkę mnie smuci, to jest kwestia wykorzystania informacji zbieranych przez różnego rodzaju programy, nazywane gdzieś tam szumnie Big Data. Większość e-commerce'ów ma poinstalowane takie programowanie, jest w stanie śledzić swoich użytkowników, ale tak właściwie nic dalej z tym nie robią, a personalizacja komunikatów na stronie jest dla klienta kluczowa. Niemalże wszystkie badania rynkowe wskazują na to, że jeżeli komunikat na stronie jest dostosowany do nas i czujemy, że faktycznie ta oferta na stronie jest stworzona dla nas, no to jesteśmy w stanie zostawić większe pieniądze, patrząc na taką ofertę, niż patrząc na ofertę, która jest po prostu randomowa, jakby celowana gdzieś tam kulą armatnią w pole. To wtedy faktycznie nasze zaufanie i chęć zostawienia pieniędzy w takim e-commerce jest znacznie mniejsza. No i tutaj bardzo mnie to dziwi, że przez te wszystkie lata, kiedy mamy te narzędzia do zbierania tych danych, no cały czas tak bardzo mój e-commerce faktycznie wykorzystuje w swojej codziennej strategii marketingowej. To na pewno musi się zmienić w przyszłym roku, no bo walka o klienta będzie znacznie bardziej zacięta niż w latach poprzednich. Wiemy doskonale, że rynek e-commerce troszeczkę pewnie wyhamuje, dlatego walka o klienta będzie kluczowa i taka personalizacja na pewno będzie jednym z kluczowych elementów do osiągania zadowalających wyników sprzedażowych w naszym e-commerce. Innym ważną rzeczą, którą warto zwrócić uwagę, no to jest wchodzenie na rynek generacji Z i generacji Alpha. Oczywiście te osoby w świecie internetowym funkcjonują już od dawna, no ale właściwie dopiero teraz ich portfel zaczyna być na tyle zasobny, że mogą stać się kluczowym graczem, jeśli chodzi o przychody e-commerce'ów. No i tutaj bardzo ważna sprawa, mamy trochę zmianę pokoleniową, więc zmieniają się też sposoby korzystania z danych mediów. No i tutaj dostosowanie się do jakby takich działań zakupowych generacji Z i Alpha też może być elementem kluczowym, zwłaszcza w branżach im przyjaznych typu fashion czy beauty. No i tutaj musimy pamiętać o tym, że 97% przedstawicieli tych generacji szuka inspiracji zakupowych w social mediach czy poprzez Google Grafika. No i tutaj trochę wracamy do tego tematu omnichannelowego. My musimy być naprawdę wszędzie, bo to tam pojawia się chęć zakupowa, a realizowana jest dopiero na naszym sklepie, na platformie e-commerce'owej. Także tutaj mój taki tip, zwróćcie uwagę, jak zachowują się na waszych stronach internetowych, w social mediach właśnie te generacje młodsze, które dopiero co wchodzą mocno na rynek ze swoimi portfelami. Inna ważna rzecz, też bardzo mocno związana z tym omnichannelem i generacją Z czy Alpha, no to jest UGC, User Generated Content. Do tej pory wszyscy patrzyli na ten element jako na pozyskiwanie komentarzy czy opinii. Najprostsza forma UGC, jaka występuje. No ale teraz UGC to już nie jest tylko komentarz czy opinia, ale przede wszystkim interakcja z naszym sklepem. Chociażby powstawanie TikToków związanych z naszymi produktami, czy odpowiedzi TikTokowe związane z formą naszej komunikacji. To wszystko, co się dzieje, to jest też user generated content, który pojawia się w social mediach nowego nurtu, takim właśnie jak TikTok. No i tutaj musimy pamiętać o tym, żeby nastawiać naszą kampanię na to, żeby ta interakcja powstawała. Nie tylko sprzedaż, ale też chęć nawiązania interakcji z tymi użytkownikami, którzy potem mogą nieść wieść o naszym e-commerce w świat, no i być jego ambasadorami. Dosyć ciekawą rzeczą, która na rynku funkcjonuje już od dość dawna, no to jest taki model jak BNPL, czyli Buy Now, Pay Later. W sklepach dostępny od bardzo dawna, ale ja osobiście mam wrażenie, że w tym momencie, w roku 2023, chęć korzystania z tej formy płatności może być znacznie wyższa, głównie ze względu na panującą inflację, potencjalne zagrożenie bezrobociem na rynku. Niestety jest tak, że człowiek przyzwyczaja się bardzo szybko do dobrego i rezygnacja ludzi z zakupów rzeczy, mimo że nie będzie ich na nie od razu stać, no nie będzie łatwą transformacją. Trochę to potrwa, dlatego mam wrażenie, że buy now, pay latery będą miały sporo do powiedzenia, no bo ludzie nadal będą chcieli pozyskać dany produkt, nawet jeśli w tym momencie nie mają na niego środków, więc warto zwrócić uwagę na te formy płatności. Myślę też, że znacznie większy nacisk będzie kładziony na skuteczne wykorzystanie narzędzi typu marketing automation czy marketing opinii. W tym momencie te narzędzia razem z takimi standardowymi usługami pozyskiwania ruchu jak SEO czy performance biegną sobie dwutorowo i bardzo rzadko ze sobą bardzo mocno współgrają. Mam wrażenie, że najbardziej optymalną opcją, którą dzisiaj dostrzegamy w e-commerce'ach, to jest to, że te kanały pozyskiwania ruchu i narzędzia do jego konwersji sobie nie przeszkadzają, ale w tym momencie to jest za mało. One muszą bardzo dobrze ze sobą współgrać, dlatego takie skuteczne wykorzystanie narzędzia marketing automation czy marketing opinii wraz z innymi usługami, które dostarczają ruch, będzie tutaj kluczowe i na to właściciel e-commerce'ów powinien zwracać bardzo dużą uwagę, żeby efektywnie wykorzystywać narzędzia, które mają poinstalowane w swoich e-commerce'ach, no bo samo ich posiadanie nie wystarczy. Trzeba jeszcze z tego wyciągnąć jakieś wnioski i wdrażać zmiany. No i jedna z takich największych nowości, gorących tematów, wydaje mi się, że to będzie wpływ AI, no i tak już konkretując kopię AI właśnie na e-commerce'y. Jednym z największych problemów było dostarczanie dużych ilości treści dla e-commerce'ów. W tym momencie pojawia się kopia, która działa coraz lepiej, coraz częściej jest wykorzystywane. Czy skończy się to sukcesem, czy nie? Pewnie zależy od wykorzystania tej technologii, no bo z jednej strony, tak jak wspominałem, mamy te nowe generacje, które bardzo lubią działać UGC, czyli no generować samodzielny content, ale najczęściej jest to content wideo, content graficzny i tak dalej, więc możliwe, że ten copy zastąpi nam troszeczkę ten element UGC, który wcześniej tworzyli użytkownicy w formie pisanej. No i tutaj też może mieć to duże przełożenie na tą personalizację, o której wcześniej wspominałem, bo copy AI daje nam dużą możliwość personalizowania niemalże wszystkiego dokładnie pod konkretnego użytkownika, więc jest to na pewno trend, który będzie wdrażany w e-commerce'ach. Na pewno nie będzie świecił jakimiś wielkimi fajerwerkami jeszcze w 2023 roku, ponieważ technologia cały czas się rozwija, ale na pewno warto na to zwrócić uwagę i mieć rękę na pulsie, ponieważ to może być coś, co znowu wywinduje nasz e-commerce bardzo wysoko. No już tak podsumowując całą tą moją wypowiedź i moje predykcje, no to ja mam wrażenie, że to wszystko składa się na jedną bardzo ważną rzecz, to znaczy na profesjonalizację biznesów online. Do tej pory e-commerce był tym, tą może niszą, to źle powiedziane, bo to już nie nisza, ale tym rynkiem, który był bardzo łatwo dostępny dla niemal każdego, każdy mógł założyć e-commerce, zacząć handlować. No ale sukcesy odnoszą nieliczni i faktycznie ci liczni, którzy odnoszą sukcesy, nie odnoszą ich za pomocą jakiegoś szczęścia czy nie samego produktu, ale faktycznie podejściem bardzo profesjonalnym do całego biznesu. To znaczy posiadają plany biznesowe, posiadają strategie marketingowe, no i posiadają też partnerów, którzy są w stanie realizować te ich założenia strategiczne. Także to jest na pewno kluczowa rzecz, żeby patrzeć na swój biznes e-commerce w sposób profesjonalny i prowadzić go faktycznie jak dobrze działającą firmę, a nie jako coś, co powinno zostać postawione i właściwie działać samemu. No i jeszcze taka ostatnia rzecz, na którą bym zwrócił uwagę w 2023 roku, no to jest nastawienie na customer centric. Do tej pory mam wrażenie, że większość e-commerce'ów chciała realizować swoje biznesplany za pomocą produktu i nakłaniać klienta do kupna tego produktu. Mam wrażenie, że teraz jest troszeczkę inaczej, no i to ten klient jest w centrum, najpierw patrzymy na klienta i patrzymy, czego on faktycznie potrzebuje i za co jest w stanie zapłacić, a dopiero potem dostawać pod to produkt, chociażby w usłudze subskrypcyjnej, co jest też bardzo ciekawą rzeczą i nową. Także zachęcam wszystkich właścicieli e-commerce'ów, żeby zwrócili uwagę na model subskrypcyjny zakupów w ich sklepach, bo tak naprawdę można wykorzystać w bardzo wielu przypadkach, no on daje jednak stały przypływ gotówki ze stałej usługi, niemalże abonamentowej, no subskrypcyjnej, więc na pewno jest to ciekawa rzecz dla stabilności finansowego biznesu. To właściwie wszystko z mojej strony. Dzięki wszystkim za wysłuchanie tego, co myślę o następnym zbliżającym się roku. No i cóż, życzę Wam wszystkim wielkich koszyków zakupowych, dużej ilości klientów, no i bardzo wysokiej konwersji. Powodzenia, cześć.
Cześć Marku, witam wszystkich słuchaczy. Myślę, że nie zdziwicie, że wśród trendów e-commerce na przyszły rok widzę to, o czym mówiłem przez ostatnie kilkanaście miesięcy, również w Twoim podcaście, czyli zagadnienia privacy i cookies. Sklepy internetowe będą musiały wdrożyć consent management, czyli uzyskiwać od użytkowników uprzednią zgodę na śledzenie, a ten tak zwany pasek cookie będzie musiał być zastąpiony systemem, który faktycznie blokuje śledzenie w razie odmowy. Po części może to wymusić sam Google, bo niedostosowanie się do tego zacznie grozić nam zawieszeniem konta reklamowego. Poza tym przedługo toczy się coraz więcej postępowań w tej sprawie i pewnie kwestią czasu jest, kiedy upomnienia zastąpią kary finansowe, a te, jak wiemy, na gruncie RODO mogą być bardzo dotkliwe. No i pamiętajmy też, że respektowanie preferencji prywatności to nie jest tylko kwestia prawna, ale również zaufania do marki, co wskazują badania przeprowadzone ostatnio przez Google. Z drugiej strony mamy cały zestaw narzędzi, które omijają ograniczenia związane z blokowaniem plików cookie przez technologie takie jak ITP czy Privacy Sandbox. Te narzędzia to wykorzystywanie first party data, czyli chociażby Enhanced Conversions, User ID, czy też śledzenie server side dla Google i Facebook Conversion API. Mamy też narzędzia, które zapełniają luki w danych, których nie możemy zbierać z powodu braku zgody użytkownika lub blokowania cookie. Te brakujące dane będą odtwarzane przez modelowanie matematyczne i chodzi tu przede wszystkim o consent mode w Google, dzięki któremu dane modelowane pojawiają się w raportach Google Ads i w Google Analytics 4. Bo wszyscy już mamy wdrożone GA4, prawda? Chociaż kiedy powiedziałem to na pewnej konferencji niedawno, to szmer na sali jakby wytrącił mnie z tego przekonania. Tak więc jeśli jeszcze jest ktoś, kto o tym nie słyszał, to przypomnę, że w 2023 roku Universal Analytics przestanie działać i nawet jeśli niektórzy liczą, że Google da nam trochę więcej czasu niż do 30 czerwca, to naprawdę już najwyższy czas przesiąść się na GA4. Ale żeby nie było, że jestem monotematyczny. Kolejny trend, którego moim zdaniem będziemy świadkami, to zmiana paradygmatu optymalizacji kampanii w e-commerce z ROAS na Customer Acquisition Cost versus Lifetime Value. Koncepcja ta nie jest w marketingu nowa, ale w e-commerce dziś każda konwersja jest zazwyczaj traktowana tak samo, niezależnie od tego, czy jest to nowy, czy powracający klient. Tymczasem zdobycie nowego klienta jest o wiele trudniejsze, a brak rozróżnienia między nowym i powracającym klientem rodzi ryzyko, że będziemy iść na łatwiznę i skupiać się na tych najniżej rosnących owocach, czyli na powracających klientach. A bez dopływu świeżej krwi, czyli nowych klientów, to może oznaczać stagnację lub nawet spadek sprzedaży. A Google już od kilkunastu miesięcy udostępnia nam strategie umożliwiające odmienne traktowanie klientów nowych i powracających i optymalizację z celem pozyskiwania nowych klientów. Dotychczas były one dostępne w kampaniach Performance Max, ale od kilku tygodni zaczynają być również dostępne w innych typach kampanii. A to dopiero pierwszy krok, bo przecież lifetime value każdego klienta jest inne. I oczywiście ile ono wyniesie, to się okazuje dopiero w przyszłości. Ale to przyszłe lifetime value daje się często przewidzieć na podstawie parametrów już pierwszej transakcji albo na podstawie zachowania się klienta przez kilka dni po konwersji. Modele predykcyjne są często w stanie wyliczyć oczekiwane lifetime value z precyzją nawet 95%. I zasilenie tymi danymi algorytmów optymalizacyjnych umożliwia jeszcze efektywniejszą optymalizację. I już zresztą zaczynają się pojawiać pierwsze case study, które wskazują, że takie podejście może dramatycznie zmienić efektywność kampanii marketingowych. Tak więc w 2023 roku nie tylko consent management, nie tylko śledzenie server-side i first-party data oraz consent mode, ale także w samym pomiarze konwersji i w optymalizacji będzie naprawdę dużo do zrobienia.
Cześć, z tej strony Michał Konieczny z Edron. Mijający rok to w powojennej historii Europy i Polski okres, który trudno będzie nam zapomnieć. Trwająca od lutego bieżącego roku agresja Rosji na Ukrainę w sposób trwały przyczyniła się do niepewności i obaw przedsiębiorców off- i online'owych o swoją przyszłość oraz miejsca pracy. Wzrost cen energii i surowców, zaburzenia łańcucha dostaw, wysoka inflacja oraz znaczna podwyżka stóp procentowych to spędzające sens powiek wyzwania właścicieli i e-commerce menedżerów oraz konsumentów, którzy z większą ostrożnością podchodzą do wydatków i inwestycji. Pomimo splotu wyżej wymienionych czynników, rynek e-commerce w Polsce i na świecie czeka w najbliższych latach względnie stabilny wzrost, choć nieco mniej dynamiczny niż zakładano jeszcze rok temu. Nasza branża to wyjątkowe miejsce, w którym nowinki technologiczne, logistyka, modele reklamowe spotykają się razem, aby oferować konsumentowi coraz to lepsze doświadczenia zakupowe, dostawę i personalizację. Jakie więc trendy w e-commerce będziemy obserwować w nadchodzącym roku? W mojej opinii możemy śmiało wymienić co najmniej kilka. Pierwszy z nich to wzrost znaczenia odroczonych płatności. Wraz ze spadkiem siły nabywczej naszych pensji wiele osób nie będzie chciało rezygnować z dotychczasowego poziomu życia i zakupów, zwłaszcza wśród młodszej grupy konsumentów. Kup teraz, zapłać później to dynamicznie rozwijający się trend na polskich i zagranicznych rynkach. Odsetek osób korzystających z płatności odroczonych wynosi według raportu Plumedia 8% i w ostatnich latach znacząco przyspieszył. Prognozuje się więc, że w najbliższym czasie czeka nas dość znacząca dynamika wzrostów. Odroczone płatności z pewnością wpłyną na wzrost konwersji i sprzedaży, rozwiązując przy okazji powszechny problem wśród wielu sklepów internetowych, a mianowicie porzucone koszyki na etapie płatności, stanowiąc alternatywę dla zbyt małej liczby opcji czy też odrzucenia karty płatniczej. Niski próg wejścia w świat e-commerce, to jest założenia sklepu internetowego i rozpoczęcia handlu w modelu dropshippingowym, to dla wielu przedsiębiorców szansa, jak również zagrożenie, z którego nie zawsze do końca zdają sobie sprawę. Według badań Dun & Bradstreet 67% ankietowanych sklepów ocenia swoją kondycję finansową jako złą, a blisko 9% jako bardzo złą, co w połączeniu z rosnącymi kosztami reklamy o blisko ponad 20% i zwiększoną konkurencyjnością skutkuje znaczącym obniżeniem cyklu życia sklepu internetowego. Życie jednak nie znosi próżni i przestrzeń tę zagospodarowują marketplacy, stąd w przyszłym roku spodziewajmy się dalszego wzrostu znaczenia dużych platform sprzedażowych typu Allegro, Amazon i Shopee, a także otwierania się wiodących sklepów e-commerce na zewnętrznych sprzedających. Udział modelu marketplace względem sklepu e-commerce według prognoz wzrośnie z 45% w tym roku do ponad 55% w 2027. Wspomniany już wzrost kosztów stawek reklamowych bezpośrednio wpływa na jeden z kluczowych parametrów w naszym sklepie, czyli Customer Acquisition Cost. Wiele raportów marketingowych pokazuje, że nowy klient jest dla e-sklepu 5 razy droższy niż klient powracający. Jednorazowy klient i jego zakup w wielu przypadkach nie zrekompensują nam więc nakładów reklamowych wydanych na jego pozyskanie. Stąd każdy świadomy e-commerce manager wie, że klienta należy odpowiednio segmentować i angażować, oferując personalizację i automatyzację, aby sukcesywnie zwiększać częstotliwość jego zakupów oraz podnosić średnią wartość koszyka. Już 5% wzrost customer retention może powodować wzrost przychodów w Twoim sklepie od 25% do około 80%. Przyszły rok więc to kolejny, w którym pośród trendów w dużych i średnich e-commerce'ach będziemy mieli do czynienia z adaptacją omnichannelowych narzędzi do personalizacji i segmentacji danych i dołożenia wszelkich starań, aby utrzymać długotrwałą relację z naszym klientem. Połączenie dwóch światów online i offline i zapewnienie unikalnych doświadczeń zakupowych poprzez wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość to kolejny z trendów, który z mojej perspektywy będzie bardzo mocno obecny w przyszłym roku. Już w 2019 rynek był szacowany na blisko 150 miliardów dolarów, a tempo wzrostu rok do roku prognozowano na blisko 60%. Jakie korzyści VR i AR niesie za sobą dla przeciętnego konsumenta? No, na pewno przybliżenie doświadczeń zakupowych ze sklepu stacjonarnego do online, ulepszoną wizualizację produktów, możliwość ich przetestowania, zwłaszcza przy okazji mebli i akcesoriów do wyposażenia domu, większe zaangażowanie emocjonalne klientów i budowanie marki. No i przede wszystkim wizualizację produktów, czyli zmniejszenie ilości zwrotów oraz przełamanie bariery językowej przy okazji zakupów w sklepach zagranicznych. Wstawienie żółtego fotela do salonu i jego wizualizacja na smartfonie to już nie melodia przyszłości, a powoli standard rynkowy. Podobnie jak sprawdzenie i dopasowanie właściwego koloru tuszu czy cieni do powiek w aplikacji z użyciem frontowego aparatu w naszym smartfonie. Rozszerzona wirtualna rzeczywistość pozwoli wielu firmom z różnych branż przyciągnąć i angażować swoich klientów na niespotykaną wcześniej skalę. Social commerce, tłumaczone na język polski jako handel społecznościowy, to kolejny z trendów, który w przyszłym roku będzie stanowił o sile sprzedaży wielu marek internetowych. Wstępne prognozy wskazują, że obecny 2020 przynosi nam sprzedaż za pośrednictwem platform społecznościowych na poziomie blisko miliarda dolarów. Social commerce to nie tylko sprzedaż za pośrednictwem kanałów social media, ale również wdrożenie funkcjonalności portali społecznościowych w naszych sklepach. Dotyczy to oczywiście takich rozwiązań jak wspólne zakupy, listy zakupowe, oceny użytkowników na temat produktów. Prognozuje się więc, że w przyszłym roku będzie to stanowić już blisko 20% globalnej sprzedaży i wygeneruje dodatkowe blisko 30 miliardów. Handel społecznościowy to trend widoczny szczególnie w pokoleniu Z, które podejmuje swoje decyzje zakupowe i wyszukuje produkty bazując bardziej na socialach, aniżeli w wyszukiwarce Google. Drogi słuchaczu, droga słuchaczko, dziękuję Ci za wysłuchanie moich porad dotyczących przyszłości e-commerce i tego, co będzie wiodące w przyszłym roku. Zachęcam Cię również, abyś pamiętała, że warto być na bieżąco z trendami w e-commerce, ponieważ mogą one wpływać na naszą przewagę konkurencyjną oraz wyróżnić się na rynku. Natomiast starajmy się jednak ocenić, czy to wdrożenie nowych wielu funkcjonalności da nam realne korzyści biznesowe, a nie tylko będziemy podążać za modą i trendami. Trzymajcie się, cześć!
Nazywam się Bartek Pilch. Reprezentuję firmę z trudnego e-commerce'owego rynku sprzedaży materiałów budowlanych do klientów B2B. W grupie SIG odpowiadam za rozwój strategii omnichannel na rynkach europejskich. Bardzo mi miło podzielić się z Wami swoimi przemyśleniami na temat trendów w e-commerce, na które warto zwrócić uwagę w najbliższym roku. Na początek rozpocznę od trendu, który obserwuję od pewnego czasu dzięki doświadczeniu w e-commerce B2B. Jest to trend inspirowania rozwiązań skierowanych do klienta biznesowego tymi wypracowanymi wcześniej dla klienta indywidualnego. Jeszcze kilka lat temu e-commerce B2B kojarzył się z prymitywnymi pod względem użyteczności rozwiązaniami technologicznymi, często bardziej przypominającymi systemy klasy ERP. Było to podyktowane definiowaniem klienta jako firmy czy instytucji. W ostatnich latach widzimy zmianę tego podejścia. W przypadku B2B kupujący to jednak nie stojąca za nim organizacja, ale konkretny człowiek. I ten człowiek oczekuje takiej samej użyteczności i wygody skorzystania z serwisu e-commerce B2B, jak w przypadku swoich prywatnych zakupów. Stąd rosnące znaczenie trendu B2C-like dla serwisów B2B. Innym objawem tego przenikania rozwiązań są coraz częstsze próby transformacji firm B2B w stronę strategii omnichannel. Strategia ta wciąż jest łączona przede wszystkim z firmami handlu detalicznego, lecz wyraźnie wzrostowy jest trend jej wdrażania w firmach B2B. W ostatnim czasie widzimy również trend odwrotny do omówionego przed chwilą. Mam tu na myśli wdrażanie rozwiązań typowych dla firm działających na rynku B2B przez firmy kierujące swoją ofertę do klienta indywidualnego. Jako przykład takiego rozwiązania chciałbym przytoczyć bardzo dynamicznie rozwijające się w ostatnim roku opcje płatności odroczonych. W przypadku rynku B2B odroczone płatności, czy inaczej mówiąc zakupy z wykorzystaniem kredytu kupieckiego, są od lat standardem. Natomiast rynek klientów indywidualnych dopiero je odkrywa. Jednak już teraz widać, że stanowią one bardzo istotny trend wspierający rozwój sprzedaży. Jestem przekonany, że trend inspirowania czy też podpatrywania rozwiązań działających w innych branżach będzie wciąż nas zaskakiwał nowymi możliwościami. I sam jestem ciekaw, co przyniesie w pierwszej kolejności w najbliższej przyszłości. Innym trendem, który wynika nie z rozwoju technologii czy też nowych pomysłów na dostarczenie wartości klientowi, jest trend wynikający z najwyższej od wielu lat inflacji oraz pogarszającej się sytuacji ekonomicznej wielu grup klientów. Jest to wzrost znaczenia ceny i porównywarek cenowych. Jest to niejako powrót do sytuacji z początków handlu internetowego w Polsce, kiedy to we wszystkich raportach, jako powód robienia zakupów w sieci, kupujący podawali niższe ceny niż w sklepach stacjonarnych oraz możliwość porównania cen. Ten powód w ostatnich latach stracił nieco na istotności na rzecz czynników związanych z wygodą dokonywania zakupów. Teraz jednak widać, że jego znaczenie znowu rośnie. Dla sprzedających online w związku z tym trendem pojawią się wyzwania związane z utrzymaniem rentownej sprzedaży w sytuacji presji na obniżkę cen z jednej strony, przy jednoczesnym wzroście kosztów z drugiej. Z pewnością w roku 2023 będziemy obserwowali kontynuację trendów rozwijających się w roku 2022. Do takich zaliczyć można na przykład coraz powszechniejsze wykorzystywanie technologii związanych ze sztuczną inteligencją. Co chwilę pojawiają się nowe interesujące narzędzia, które z jednej strony pomagają w generowaniu większej sprzedaży, a z drugiej pozwalają na optymalizację procesów i poprawę ich efektywności. Innym przykładem kontynuacji trendu będzie indywidualizacja treści i jak najlepsze dopasowanie ich do użytkownika. Często jest on w pewnym stopniu powiązany z poprzednim trendem, ponieważ coraz większa ilość rozwiązań zapewniających dopasowanie treści opiera się na mechanizmach angażujących na przykład proces uczenia maszynowego. I na koniec jeszcze jeden, moim zdaniem bardzo istotny trend, tym razem dotyczący rynku pracy. To trend rosnącego zapotrzebowania na specjalistów z różnych obszarów e-commerce, technologii i marketingu internetowego przy jednoczesnej rosnącej luce dostępnych na rynku specjalistów. Wynika z niego konieczność zapewnienia odpowiedniego zarządzania talentami, rozwojem pracowników i szerzej patrząc atrakcyjnością miejsca pracy, które stanowić będzie coraz większą przewagę na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.
Witam wszystkich, nazywam się Tomek Kasperski, jestem założycielem i CEO w Omnipak. Według mnie trendem 2023 roku będzie dokręcanie śrubek. Ale zanim powiem, czym jest dokręcanie śrubek, dwa słowa kontekstu. 2023 rok to na pewno będzie rok dosyć trudny. Wszystkie nagłówki gazet mówią o trudnej sytuacji makroekonomicznej, o rosnących stopach procentowych, inflacji itd., itd. W praktyce oznacza to, że konsumenci będą mieli mniej pieniędzy w portfelach, a to przełoży się na wszystkie branże, ale na e-commerce szczególnie mocno. I to będzie właśnie czas, żeby skupić się na rentowności biznesu i na optymalizacji procesów biznesowych, czyli właśnie na dokręcaniu śrubek. To jest szczególnie istotne, bo przez ostatnie kilka lat rynki wynagradzały przede wszystkim wzrost i wszyscy goniliśmy przysłowiowe 100% rok do roku. Nie było czasu wtedy, żeby zadbać o fundamenty naszego biznesu. Na czym polega dokręcanie śrubek? Według mnie to są trzy kluczowe elementy. Po pierwsze, najważniejsze, to jest praca nad rentownością biznesu. Po drugie, to jest optymalizacja kosztów akwizycji klientów. Po trzecie, to jest przegląd wszystkich niekrytycznych kosztów naszego biznesu. Idąc po kolei, jeżeli popatrzymy na rentowność, każdy przedsiębiorca ma tutaj do dyspozycji dwie dźwignie. Po pierwsze, to jest oczywiście podniesienie cen. Przy obecnie galopującej inflacji wszyscy konsumenci spodziewają się tego, że ceny będą rosnąć. Natomiast to, nad czym każdy przedsiębiorca się głowi, to na ile może sobie pozwolić. Tak, żeby tych konsumentów nie wystraszyć, żeby przypadkiem nie poszli do konkurencji. Drugą dźwignią, którą ma do dyspozycji każdy przedsiębiorca, to jest optymalizacja kosztów operacyjnych. Co to znaczy w praktyce? Patrząc na naszym przykładzie, jest to proces, w którym dokonujemy pełnej rewizji wszystkich kosztów, wszystkich dostawców, tak aby przeprowadzić z nimi renegocjacje, żeby ustalić nowe warunki na 2023 rok. Z jednej strony osiągając jak najlepsze ceny, z drugiej strony gwarantując sobie stabilność stawek w nadchodzącym roku i po trzecie nie można zapominać o dobrych terminach płatności. Jeśli chodzi o drugą dźwignię, czyli koszty akwizycji, myślę, że tutaj kluczowa jest przyjrzenie każdego z kanałów pod kątem tego, czy osiąga on oczekiwany przez nas zwrot na inwestycje. Kluczowe jest to, żebyśmy w ogóle określili, jaki to jest zwrot, żebyśmy bardzo rygorystycznie przeanalizowali każdy z tych kanałów, bo są działania, które mogły nam się opłacać w zeszłym roku czy dwa lata temu, ale w tych nowych warunkach już się nie będą spinać i należy je jak najszybciej obciąć. Ostatni punkt, czyli te wszystkie dodatkowe koszty prowadzenia biznesu, niezwiązane ze sprzedażą, niezwiązane z pozyskaniem klientów. Tutaj myślę, że zadaniem każdego przedsiębiorcy będzie dokonać dokładnej rewizji tych kosztów i odpowiedzieć sobie na pytanie, z których z nich możemy zrezygnować, które da się znów robić dużo bardziej optymalnie, czy są takie, które można outsourcować, czyli zamienić koszt stały, który mamy dzisiaj, na koszt zmienny. Podsumowując, rok 2023 to będzie rok dokręcania śrubek, poprawy rentowności naszego biznesu i finalnie optymalizacji kosztów akwizycji i rewizji wszystkich kosztów dodatkowych w naszym biznesie. Wiem, że to brzmi trochę pesymistycznie, ale jak to się mówi, nie pozwólmy dobremu kryzysowi pójść na marne. dla wielu przedsiębiorców to będzie szansa, żeby pozyskiwać taniej klientów, żeby ustabilizować swój biznes i kto wie, może żeby przejąć konkurenta, który nie do końca dobrze zarządzał gotówką w tych trudnych warunkach. Nie zapominajmy, że ten kryzys jak każdy inny się skończy i znowu nadejdzie czas, kiedy trzeba będzie skalować się, podbijać nowe rynki i na to wszystko trzeba się przygotować właśnie dziś. Trzymam kciuki za wszystkich komercyjnych przedsiębiorców. Powodzenia!
Cześć, z tej strony Marek Mac z Majer.pl. Chciałbym się z Wami podzielić moimi trendami na 2023 rok, jeśli chodzi o e-commerce i branżę RP. Ja mam tak naprawdę dla Was trzy trendy. Pierwszy to są integracje. Integracje związane z właśnie systemami ERP. Często jest sytuacja taka, że równolegle próbujemy wdrażać e-commerce i ERP. Nie jest to zawsze dobra opcja. Często kończy się różnymi fuck-upami, bądź po prostu na ostatnią chwilę jest coś doszywane. Według mnie w 2023 roku będzie to bardziej usystematyzowane, bardziej spisane. Będziecie prawdopodobnie stawiali najpierw na wdrożenie systemu e-commerce'owego, następnie będziecie go integrować z ERP-ami. Wątpię, że była odwrotna sytuacja, no bo bardziej tutaj mówimy o Waszej branży. Kolejnym trendem, który wydaje mi się, że będzie można zaobserwować, być może nawet nie odkryłem czegoś nowego, ale wydaje mi się, że tak samo w e-commerce, jak i w branży ERP-owej będziemy stawiali na mobilność, na systemy bardziej mobilne, na telefony. No niestety ja często obserwuję, bynajmniej w tym roku, w 2022 zaobserwowałem, że klienci, którzy do nas się zgłaszają, którzy poszukują również rozwiązań e-commerce'owych, mają przestarzałe sklepy, które nie są dostosowane, nie są responsywne, jeśli chodzi o mobilkę. Trzeci trend, wydaje mi się bardzo kluczowy i życzę każdemu, żeby faktycznie tak się stało i żeby każdy to zaobserwował, a mianowicie mówienie albo umiejętność mówienia o nieudanych wdrożeniach, jakie wnioski się z tego wyciągnęło, dlaczego coś się nie udało. Wydaje mi się, że firma, która pierwsza zacznie o tym mówić głośno i publicznie, przedstawi swoje jakieś porażki, w bardzo prosty sposób zdobędzie na lata nowych klientów. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Cześć.
Cześć, dzień dobry. Nazywam się Łukasz Fiszczuk. Na co dzień zajmuję się kampaniami Google, natomiast to też się tak trochę rozszerza na cały digital marketing. No i chciałem Wam powiedzieć, czego moim zdaniem można spodziewać się w 2023 roku. A 2023 rok może być pełen kontrastów. Dlaczego? No bo z jednej strony mamy problemy z mierzeniem użytkowników, czyli problem z cookiesami, które będą nam trochę uciekać, które nie będą akceptowane przez wszystkich użytkowników. A z drugiej strony w sumie to będziemy mierzyć ich coraz lepiej. Dlaczego tak? No bo z jednej strony mamy oczywiście brak cookiesów, czyli tracimy część wiedzy o odbiorcach, co dokonują dokładnie na stronie, czy kupili, czy nie kupili, co się dokładnie wydarzyło. A z drugiej strony mamy mierzenie na podstawie adresów e-mail, być może też wprowadzenie czegoś takiego jak lifetime value, czyli nawet nie będziemy mierzyć już tego, że użytkownicy coś tam zrobili, tylko będziemy potrafili wrócić do tego użytkownika i sprawdzić, co on zrobił na naszej stronie, jakich zakupów dokonał przez cały cykl jego życia. Czyli nie, że Jan Kowalski kupił u nas coś za 5 zł, tylko ile razy ten Jan Kowalski u nas to kupił, jak często to robił i jak często do nas powracał. Więc z jednej strony tracimy dosyć dużo wiedzy na temat tego, co robią tacy przypadkowi użytkownicy, a z drugiej strony mierzymy ich coraz dokładniej, jeżeli już uda im się złapać ten nasz lejek marketingowy i zostawić u nas chociażby adres mailowy. Co jeszcze może się zmienić? Z jednej strony targetowanie. Z jednej strony targetowanie automatyczne, czyli tracimy możliwość wyboru sobie dokładnie odbiorców. Te kampanie będą coraz bardziej poszerzać swój zasięg. Bardzo często będą atakować wszystkich odbiorców i dopiero potem będą sobie wybierać jakiś określony target. Natomiast z drugiej strony my cały czas będziemy mogli dać input do tego targetowania, czyli będziemy mogli wskazać, ej, w systemie, tutaj masz odbiorców, na których mógłbyś się skupić i mało tego, będziemy mogli to zrobić na podstawie też adresów mailowych, czyli najlepsze możliwe targetowanie, bo wiemy dokładnie, co ci użytkownicy robią, wiemy, że u nas kupują, dajemy input do systemu, który sprawdza tych użytkowników i na tej podstawie będzie starał się wybrać odpowiednie targetowanie na podstawie tego, jak ci użytkownicy zachowują się w internecie. Więc z jednej strony trochę utrata możliwości dokładnego targetowania kampanii, a z drugiej strony możliwość załadowania dokładnych odbiorców, którzy już u nas coś tam kupili i którzy sprawdzają się w naszych kampaniach. No idąc dalej, też kolejny kontrast, czyli mamy kreację. Kreacje generowane automatycznie przez AI, możemy powiedzieć przez sztuczną inteligencję, które mogą być ładne, mogą być nieładne. To oczywiście pozbędzie trochę pracy grafika, ale czy na pewno będziemy mieli możliwość większego przetestowania, czyli będziemy mogli sobie przetestować, czy kreacja, która została wygenerowana automatycznie, jest lepsza od tej, którą zrobił grafik. Albo będziemy mogli sobie przetestować to w ten sposób, że nie zrobimy dwóch kreacji, tylko zrobimy ich 5 albo 10. I na tej podstawie, przy zdobyciu dosyć dużej ilości danych, będziemy mogli jasno określić, czy nasze kampanie spełniają swoje cele, czy też nie. No i tak, niby dużo pracy jest zabrana przez systemy, przez sztuczną inteligencję, przez machine learning, natomiast z drugiej strony daje też to nam nowe możliwości do testowania, daje nam też to dużo czasu do tego, na co nie było czasu wcześniej. Czyli na przykład cofnięcie się do takich podstaw marketingu, jak na przykład segmentacja, czyli dokładne posegmentowanie swoich produktów, swoich usług na kreację, na targetowanie. I to wszystko w tym pomoże nam system. Tak, nie będziemy musieli tego już wyklikiwać ręcznie, tylko będziemy musieli to po prostu wskazać, podzielić, natomiast system już to będzie układał tak, żeby to się robiło najlepiej. No i z drugiej strony być może to też pozwoli nam wrócić do takich podstaw marketingu, jak chociażby pricing, jak wielkość marki, czy ta marka ma szansę sprzedawać, czy nie ma szansy sprzedawać, to w jaki sposób jest zbudowany produkt, czy w ogóle ten produkt będzie się sprzedawał w internecie. Czyli ciekawy rok, bardzo ciekawy moim zdaniem, ponieważ tutaj już ta sztuczna inteligencja, to wszystko, o czym słyszę od lat, będzie mocno się pojawiała, będzie mocno się przewijała przez cały rok, no i oczywiście będzie to też nabierało cały czas rozpędu przez cały rok. A z drugiej strony takie nowe możliwości dla marketerów, żeby te kampanie były coraz bardziej skuteczne, mimo tego, że te systemy będą zabierały coraz więcej pracy. Więc ciekawy rok, spodziewam się bardzo ciekawego roku w nowym jakby wymiarze tego marketingu, który znamy na co dzień. Dzięki i do usłyszenia.
Słuchając poprzednich wypowiedzi moich kolegów i koleżanek, trudno byłoby mi się czymś wyróżnić, no ale to chyba dobrze, bo mogę powiedzieć, że eksperci są zgodni. Wszystko wskazuje na to, że nadchodzi trudny rok w handlu, także tym elektronicznym, bo z jednej strony rosną koszty jeden po drugim, bo i prąd, i gaz, i koszty pracownicze, i opakowania, i można pewnie tak wymieniać, wszystko będzie nam szło do góry. No a z drugiej strony nie jesteśmy przecież w stanie wszystkiego przenieść na klientów, bo im też poszły do góry koszty życia, więc istnieje ryzyko, że niektóre ze swoich wydatków przeniosą na później, jeżeli będzie za drogo. Dlatego w nadchodzącym roku szczególną uwagę polecam zwrócić na dwie rzeczy. Pierwsza to automatyzacja, czyli jak to ładnie ujął jeden z moich kolegów, więcej biznesu, a tyle samo ludzi. W każdym przedsiębiorstwie jest szereg procesów, z których każdy można optymalizować i automatyzować. Obsługa zamówień, realizacja na magazynie, kontakt z klientem, obieg dokumentów, powtarzalne operacje to są obszary, które jeżeli są źle obsłużone, to przy skalowaniu biznesu powodują puchnięcie kosztów, przede wszystkim tych kosztów zatrudnienia. No ale nie tylko, no bo rośnie chociażby na przykład ryzyko pomyłek, a co za tym idzie zwrotów, no i ten koszt najczęściej ponosimy my. Oczywiście narzędzia nie są za darmo, ale w wielu przypadkach da się policzyć, jakie oszczędności będą stały za wdrożeniem narzędzi wspierających i automatyzujących biznes. Drugim okiem będę spoglądał na to, co będzie działo się u producentów. Przez długie lata producenci radzili sobie budując sieć dystrybucji i działając w modelu B2B. No ale przez to, co dzieje się na rynku, coraz więcej firm decyduje się na ruch w kierunku klienta docelowego. Ja w tym widzę wiele szans, ale trzeba zwrócić uwagę na niuanse. Przede wszystkim strategia musi zakładać współistnienie z dystrybucją, co często jest kwestią odpowiedniej polityki cenowej lub dotarcia do klientów na innych rynkach. Walka z własną siecią raczej dla nikogo nie skończy się dobrze. Poza tym przy wdrożeniu w wielu przypadkach wyjdą zaniedbania marketingowe, które dystrybucja nam po prostu wybaczała, ale klienci już może niekoniecznie. Producentów w tym obszarze czeka masa pracy u podstaw, często już na poziomie strategii komunikacji marki, przez to do kogo chcemy docierać, w jaki sposób, jakie mamy USP itd. W Warto jeszcze tutaj powiedzieć o ryzykach samego wdrożenia, od podejścia i zaplanowania tego po kompetencje, którymi się otoczysz. Tutaj przypominam, że e-commerce manager czy product owner to nie jest tylko rola, ale przede wszystkim kompetencje. No aż po samą integrację z systemami wewnętrznymi firmy, które też mogą nie być na ten proces gotowe. No jest to na pewno temat na kilka odcinków, więc nie będę się na ten temat zbytnio już rozwodził. Myślę jednak, że szanse są na tyle duże, no, że warto podjąć rękawice. Wiem, że wielu producentów już to zrobiło i myślę, że wielu dołączy się do tego trendu w 2023 roku i bliżej końca roku będziemy widzieli kolejne wdrożenia producentów, którzy chcą docierać już do klientów końcowych. Na koniec myślę, że wszyscy moi koledzy i koleżanki, których gościłem w tym odcinku, dołączą się do życzeń, żeby nie wszystkie nasze przewidywania się spełniły i ten rok dla odmiany był tym łatwym. Niezależnie od tego, jaki będzie, trzymamy kciuki za Twój rozwój. Powodzenia. Mam nadzieję, że po tym odcinku jesteś gotowy na wyzwania kolejnego roku. Zanim sobie pójdziesz, standardowo moja prośba. Jeżeli uznałeś ten odcinek za wartościowy, podziel się linkiem do strony marekich.pl lub do strony tego odcinka, czyli marekich.pl/082, tak jak numer tego odcinka, chociaż z jedną osobą, która według Ciebie tej wiedzy może potrzebować, pomożesz jej i mi, będziemy Ci za to bardzo wdzięczni. Pamiętaj też o tym, że warto śledzić mnie w social mediach, masz do wyboru Facebooka, LinkedIn, Instagrama, zarówno kanały prywatne, jak i fanpage, wybierz cokolwiek, jest Ci wygodne. Myślę, że warto, bo dzięki temu będziemy w kontakcie, a Ty będziesz zawsze na bieżąco. Dzisiaj to już wszystko, dzięki, że wpadłeś. Do usłyszenia następnym razem.